Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Angiostacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Tak, wiem, długo mnie tu nie było. Też się za Wami stęskniłam. Ale tak wyszło. To znaczy, to, że tak wyszło, to jest lekkie przekłamanie. Tak, ja tak zrobiłam. Chociaż nie, może nie ja. Może trochę ja, a trochę uwarunkowania pozarządowego świata zrobiły tak, że moje życie w lutym i marcu po prostu przeleciało mi jak pstryknięcie palcem. Dzisiaj będzie trochę o moich zeszłotygodniowych doświadczeniach, dlatego że w zeszłym tygodniu byłam na szkoleniu TechSupu z AI-a. To było bardzo ciekawe szkolenie i ja na tym szkoleniu uświadomiłam sobie jedną rzecz. A mianowicie, już prawie wszyscy w Twojej organizacji pozarządowej używają AI-a, więc dlaczego Ty jako organizacja, Ty jako zarząd nie opracowałeś ciągle polityki korzystania z tego AI-a? Wydaje mi się, że jest to szalenie istotne i o tym dlaczego, ale też jak to zrobić, opowiem Ci w dalszej części, a teraz będzie taki szybki sprint i szybki przegląd o tym, co się dzieje w sektorze. Jeżeli chodzi o takie super istotne sektorowe rzeczy, to są poogłaszane różne dziwne konkursy i Aktywni Plus stał się asami. Konkursy fersowe też są ogłoszone, ale o ile kiedyś można było założyć, że samodzielnie napiszę projekt i samodzielnie zrobię taki projekt, to powoli to życie się zaczyna kończyć, dlatego że na szczeblu rządowym grantodawcy coraz częściej uważają, że oni by chcieli dostać więcej, czyli powoli ten szczebel rządowy przestaje być zainteresowany tym, abyś ty zrobił coś u siebie, czy ty zrobił coś na rzecz twoich ludzi, tylko zarówno te konkursy na rzecz osób starszych, jak i te konkursy na rzecz organizacji zaczynają wymagać takiego szerszego planowania i szerszego partnerstwa. Na przykład w ASA-ach jest wymagana nie dość, że innowacyjność działań, to jeszcze wdrożenie tego pomysłu, czy wdrożenie, czy testowanie tej innowacji w 3 różnych województwach. I tu nagle się zaczyna życie komplikować, bo wychodzi z tego, że jeżeli nie masz potencjału, bo do tej pory działałeś lokalnie, to może będziesz potrzebował nawiązania relacji, potencjału, współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. To trochę jest wbrew trendom, dlatego że trendy pokazują, że zakłada się coraz więcej jednoosobowych fundacji, coraz więcej ludzi chce działać w pojedynkę, a tu nagle rząd, grantodawcy zaczynają wymuszać na nas, żebyśmy nie działali w pojedynkę, tylko żebyśmy pewne rzeczy robili wspólnie. Czas pokaże, zobaczymy jak wyjdzie, zobaczymy jakie będą tegoroczne asy. Zeszłoroczni aktywni byli super ciężkim doświadczeniem, dlatego że były 4 miesiące na realizację projektu na rzecz osób starszych i na przykład moja duża organizacja miała ten projekt rozplanowany na 9 miesięcy, potem się okazało, że ten czas został skrócony do 4, więc super, super, bardzo ciekawe doświadczenie. A w tym roku, nie dość, że trzeba wypracować jakieś narzędzie innowacyjne, to jeszcze je przetestować w 3 województwach i najprawdopodobniej też będzie na to około 5-6 miesięcy. To jest ta wersja high optimistic, dlatego że najprawdopodobniej będą na te rzeczy 4 miesiące. Czyli od września do grudnia będziemy opracowywać, wdrażać, testować, rozwiązywać i sprawozdawać jeszcze z bardzo trudnym grantodawcą, jakim jest Wydział, i teraz żebym głupstwa nie palnęła, są 2 działy w KPRM-ie odpowiadające za dotacje. Jeżeli chodzi o projekty FERS-owe, to jest Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego i te projekty FERS-owe się super z nimi robi. A jeżeli chodzi o projekty Aktywni Plus, no to w zeszłym roku to było bardzo ciężkie doświadczenie. To była trudna, mega trudna współpraca. Dobra, idziemy dalej. To, co się teraz dzieje, czyli jakby pierwszą rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, to, że powoli bez partnerów nie da się pozyskać większej kasy. Czyli musisz zacząć planować i tak budować partnerstwa strategiczne, abyś mógł pozyskać więcej pieniędzy. Druga rzecz, która dzieje się teraz w sektorze, to też jest związana trochę z dotacjami, a trochę z tym, że za niedługo będzie przyszła perspektywa finansowa. Tak, ja wiem, czekamy wszyscy ciągle na norweskie. Norweskie zaczęły kampanię informacyjno-promocyjną, więc może na dniach coś ruszy. Nie wiem, zobaczymy. Na razie konkursów ani widu, ani słychu, pomimo tego, że w listopadzie, grudniu był taki komunikat, że te konkursy będą w pierwszym kwartale 2026 roku. Zobaczymy. No, uruchamianie nowego, dużego programu grantowego jest dość skomplikowaną sprawą, więc wybaczamy, czekamy dalej na konkursy. I tutaj trochę nie za bardzo mamy się nawet jak na to przygotować, nie za bardzo możemy cokolwiek z tym zrobić, ale to, w czym powinniśmy teraz uczestniczyć, to wszystkie te rzeczy związane z planowaniem przyszłej perspektywy finansowej, dlatego że to się teraz dzieje i teraz są podejmowane decyzje, w jaki sposób będą dzielone pieniądze i w jaki sposób będą dzielone środki na kolejne lata. I to jest super, super szalenie istotne, no bo jeżeli my teraz w tym nie będziemy uczestniczyć, to my tych pieniędzy nie będziemy mieć od 2028 roku. No bo teraz ta unijna perspektywa 21-27 i potem będzie 28-35 i do tego się już teraz właśnie przygotowujemy, do tego się przygotowuje rząd polski. Są różne spotkania poświęcone temu tematowi i są też różne takie pomysły na to, w jaki sposób to zrobić, co z tym zrobić, dlaczego to zrobić i jak to przede wszystkim powinno wyglądać. Teraz o tym też takim bieżącym temacie, bo ja wiem, że tą sztuczną inteligencję to już wałkują wszyscy z góry na dół, w poprzek i to jest taki bardzo ciekawy temat, ale też już trochę nudny. Jeżeli się ze mną nie zgadzasz, daj mi znać. Ja w zeszłym tygodniu byłam na... No bo tak, jakby moje doświadczenie, jestem takim z jednej strony technologicznym dowiarkiem, a z drugiej strony takim technologicznym niedowiarkiem. I mam znajomych, którzy pracowali przy projektach badawczych w dużych firmach technologicznych i wiem, w jaki sposób oni dostawali dane i jakie dane dostawali od tych firm. I tutaj ciągle aktualne jest hasło Mozilla: jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ceną jesteś ty sam. Jeżeli dostajesz Gmaila za darmo, to nie dostajesz go za darmo, dlatego że Google jest dobry i cię kocha. Google cię nie kocha, Google chce twoich pieniędzy. No ale dzięki temu, że korzystasz z darmowego, fajnego, naprawdę ja bardzo lubię tą usługę Gmaila, to Google ma zagregowane dane o tym, kim jesteś w internecie, co robisz, jak robisz, co kupujesz, kiedy kupujesz. To wszystko jest gdzieś tam pospinane, on dokładnie wie. Ty jeden sam, maluczki, może nie do końca Google interesujesz, ale obserwowanie tych danych zagregowanych, gdzie na przykład Google ma dostęp do danych o kilku milionach, czy tam nawet kilkudziesięciu, czy kilkuset milionach użytkowników, podziale na kobiety, mężczyzny, miejsca zamieszkania, to nagle się okazuje, że to jest bezcenna informacja. I dlatego w momencie, w którym wchodziła sztuczna inteligencja, zapaliła mi się od razu czerwona lampka pod tytułem: no dobra, ale co się będzie działo z moimi danymi, z moimi zapytaniami, i kto z tego skorzysta? No bo jeżeli ja dostaję coś za darmo, to znaczy, że ja jestem produktem. Tutaj jakby no, nie ma innej opcji. No więc tak, ja jako ten taki niewierny Tomasz działam tak, ale wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy bardzo mocno, bezrefleksyjnie korzystają ze sztucznej inteligencji, bo też się dzieje powoli tak, że ta sztuczna inteligencja zaczyna być wpinana w nasze codzienne systemy czy w rzeczy, z których korzystamy codziennie. I część ludzi być może nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że korzysta ze sztucznej inteligencji. Z perspektywy organizacji pozarządowej możesz założyć, że większość Twoich wolontariuszy i współpracowników już korzysta z tych narzędzi i najczęściej, no chyba, że są to jakieś osoby, które bardzo dużo pracują z danymi, albo bardzo dużo piszą, albo potrzebują tego do pracy naukowej, czy do pracy codziennej, no to możesz założyć, że większość z tych osób nie płaci za narzędzia, z których korzysta, no bo po co mam płacić, skoro mogę mieć coś za darmo? Tylko, że do tej pory nie wiadomo, co się dzieje z tymi danymi. Niektóre, większość z narzędzi zarzeka się, że te dane nie są wykorzystywane dalej, ale tak jak mówię, no ja jako niewierny Tomasz nie wierzę w to. No więc może trzeba by było za to zapłacić. No i teraz pytanie jest takie, co się dzieje z danymi w Twojej organizacji? No bo jeżeli ludzie w polskich organizacjach pozarządowych są mocno przeciążeni i czasowo, i logistycznie, bo tych rzeczy dużo się dzieje. Dzisiaj ja Ci już dołożyłam kolejne jakieś informacje, rzeczy, z którymi powinieneś coś zrobić, no to nagle okazuje się, że jakby fajnie jest móc skorzystać z przyjaciela, patrz, ze sztucznej inteligencji, która znacząco uprości Ci te nudne, trudne i bezsensowne rzeczy. Tak, ja też z tego korzystam. W zeszłym tygodniu miałam rozmowę, czy powinnam się do tego przyznawać, czy nie. No jakby, no tak, no będę się do tego przyznawać, ale dla mnie trochę sztuczna inteligencja jest jak Word, czyli to jest narzędzie, które ja wykorzystuję do pracy. No ale Word nie gromadził moich danych, Microsoft Office 365 już tak. A tutaj nagle wysyłam dane na serwery, które są przechowywane gdzieś. No właśnie, no jakby pytanie jest takie, gdzie? No więc pierwsze założenie, które powinieneś zrobić w Twojej organizacji pozarządowej, to to, że Twoi ludzie, tak samo jak i Ty, z tego już korzystacie. I teraz pytanie jest takie, czy korzystacie z narzędzi, które udostępnia Ci organizacja pozarządowa? Czyli czy masz wykupione jakieś subskrypcje, abonamenty, z których możesz korzystać i wtedy te Twoje dane powinny być bardziej chronione niż są. W sumie, jeżeli korzystamy z płatnych subskrypcji, to najczęściej się tam i odhacza i umowy RODO, i zgody RODO, i te wszystkie dziwne historie. Więc tu raczej tak, tu bym po prostu nie schizowała. No, jeżeli mam wykupioną usługę biznesową, czy nawet usługę for non-profit, to nie powinno być problemu. No ale jeżeli nie masz, to znaczy, że ci ludzie w swojej zawodowej pracy korzystają z narzędzia, które do Ciebie nie należy i najprawdopodobniej jest to narzędzie bezpłatne i te dane trafiają gdzieś. I teraz, żeby nie być takim gołosłownym, to w zeszłym roku Sektor 3.0 razem z Klon Jaworem, czyli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przygotowała taki raport dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w polskich organizacjach pozarządowych. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że według raportu z zeszłego roku, czyli z 2025 roku, jeżeli mówimy o tym, jak nasze polskie organizacje pozarządowe są scyfryzowane, to już 29% organizacji korzysta ze sztucznej inteligencji. Z jednej strony to jest mało, z drugiej strony to jest bardzo dużo. W zeszłym roku też było robione badania TechSoupu, i z których wynika, ja Ci oczywiście podlinkuję te dwie publikacje, bo one są bardzo ciekawe, wydaje mi się, że warto się z nimi zapoznać. No więc z badań TechSoupu wynika, że tylko 8% organizacji ma jakiekolwiek polityki, czyli pomyślało o tym, jakie dane wrzucać, a jakich danych nie wrzucać do sztucznej inteligencji i przede wszystkim, jaką sztuczną inteligencję wybrać i dlaczego. I teraz, żeby nie być przestraszonym tym słowem polityka, czy nie być przestraszonym tym słowem procedura, to tak, przede wszystkim posłuchaj mojego odcinka o tym, jak robić procedury w organizacjach, dlatego że polityka czy procedura, one wcale nie muszą być super skomplikowanym dokumentem na 50 stron, tylko tak naprawdę polityka korzystania ze sztucznej inteligencji to mogą być dwie strony A4 i w tej polityce możesz określić, z jakich narzędzi korzystacie, z jakich narzędzi nie korzystacie, no bo na pewno nie będziecie chcieli korzystać, jak na przykład te chińskie wszystkie narzędzia, które wysyłają dane do Chin. Jakie dane wrzucacie w narzędzia, a jakich danych nie wrzucacie, dlaczego tych danych nie wrzucacie. I tutaj, jeżeli mówimy o danych, to wydaje mi się, że warto też ustalić, co to są dane wrażliwe, a co to nie są dane wrażliwe. Tutaj wchodzimy na styk RODO i wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji pozarządowej. No i jeżeli mówimy o procedurze, to tak naprawdę czy nawet polityce wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji pozarządowej, to wydaje mi się, że może fajnie by było po prostu siąść, spotkać się w zespole. 2 godziny myślę, że spokojnie wystarczą i porozmawiać o tym, co robicie już, do czego wykorzystujecie te narzędzia, do czego moglibyście wykorzystywać te narzędzia i jak chcecie to robić i czego najprawdopodobniej nigdy w życiu nie będziecie robić. 4 krótkie, proste pytania spisane w formacie wordowskim na maks 2 kartkach A4, czyli w mojej organizacji pozarządowej korzystamy z, nie wolno korzystać z, można też podać przyczynę, żeby nie zakazywać, tylko powiedzieć nie korzystamy, bo na przykład dane są wysyłane, czy dane są źle przechowywane. Kolejny podpunkt. Sztuczną inteligencję wykorzystujemy do i możemy pracować na takich danych, ale nigdy nie wykorzystujemy sztucznej inteligencji do i nigdy nie wolno w sztuczną inteligencję wrzucać takich danych. Proste 4 szybkie pytania. Warto je przedyskutować, warto o tym zacząć myśleć i warto zacząć o tym rozmawiać w organizacji pozarządowej, bo narzędzia są potężne, ale my pracujemy z osobami, które są wrażliwe, które często są w jakiejś społecznej potrzebie, w kryzysie i może niekoniecznie chcemy, aby cały świat wiedział, że na przykład pani Krystyna Kowalska obecnie jest w trudnej sytuacji życiowej, a my tego nie wiemy i są już gdzieś tam jacyś tacy tech-sceptycy, którzy wrzucają imiona i nazwiska w narzędzia, no i potem im wyskakują bardzo precyzyjne czy bardzo dokładne opisy różnych dziwnych sytuacji życiowych. Tak jak mówię, ja nie mam czasu na wrzucanie rzeczy w system, czy tam testowanie systemu do granic możliwości. Na pewno będę teraz się doszkalać, bo potrzebuję. Szkolenie głównie będzie jakby przebiegało, to będzie praca własna z darmowymi narzędziami na YouTubie, na Vimeo. Z dużo bardzo fajnych narzędzi daję taki kurs Procesy Jutra. Ja się nie zapisałam na ten kurs, dlatego że nie miałam czasu w 1 kwartale tego roku, ale na pewno jeżeli będzie kolejna odsłona, to myślę, że sobie spokojnie gdzieś tam wejdę, bo bardzo fajne materiały są te darmowe, a przypuszczam, że kurs jest jeszcze zdecydowanie lepszy. No i tak, dużo ludzi już to robi, więc jeżeli masz za dużo wolnego czasu, to po pierwsze zobacz, co będzie w przyszłej perspektywie finansowej, trzymaj rękę na pulsie. No i zastanów się, co z tą technologią w twojej organizacji pozarządowej, tak? Może czy ty już masz legalne maile? Mówiłam o tym, jak to zrobić. Był kiedyś taki krótki odcinek o Gmailu i o Google for Nonprofit, będziesz mieć podlinkowane. Ten jest pierwszym takim o sztucznej inteligencji, bo zaczyna mnie to dopiero interesować. Może kiedyś nagram coś więcej i zobaczę, dlatego że też już mam tego dosyć, jest tego wszystkiego bardzo dużo, a wręcz za dużo i jakby nie wiem, czy to ma sens. Ale to, co na pewno trzeba zrobić, to musisz o tym porozmawiać, jak w twojej organizacji chcesz korzystać z tej sztucznej inteligencji, dlatego że to jest powoli już taka nasza rzeczywistość, już chyba nie da się tego wszystkiego cofnąć, nie da się tego wszystkiego odwrócić. Jeżeli czujesz, że ten odcinek jest lekka chaotyczny, to tak, masz rację, on jest nagrywany, bo miałam przygotowane do montażu materiały chyba 2 miesiące wcześniej, ale miałam takie uczucie dzisiaj, że chcę nagrać dla Ciebie świeży odcinek. Te stare materiały nie zmarnują się oczywiście, ale wydaje mi się, że jakby ten taki chaos we współczesnym świecie, we współczesnym pozarządowym świecie, który trochę mimo wszystko jest w mojej głowie. Dla mnie też było istotne to, żeby pokazać Ci, że to nie jest tak, że tylko u Ciebie się wali i pali, ale jakby takie jest życie, no i po prostu trzeba nim zarządzać. Sztuczna inteligencja obiecuje to, że będziesz miał lepiej, taniej i przyjemniej. No nie, nie będziesz miał, dorzucą ci dodatkowo dużo nowych obowiązków. Więc tym bardziej trzeba się zastanowić jak, gdzie, po co, dlaczego, z kim. Co wolno, czego nie wolno, dlaczego, na ile to jest zgodne z moją misją i wizją rozwoju organizacji, na ile to jest zgodne z moją strategią rozwoju organizacji. Wydaje mi się, że to są wszystko super ciekawe tematy. Ja na pewno do swoich szkoleń z planowania strategicznego i z wdrażania technologii w organizacjach dorzucę moduły o AI-u, bo ciągle wydaje mi się, że o tym się za mało mówi. Mówi się o tym w kontekście naucz się używać AI-a, ale nikt nie mówi o tym, jak z punktu widzenia strategicznego wpiąć temat AI w planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych. Jak Ci się mimo wszystko podobał mój chaos w głowie, to poleć ten odcinek przynajmniej jednej osobie i zerknij do linków, bo w linkach podrzucam Ci bardzo ciekawe raporty TechSoupu i raporty sektora 3.0 i podrzucę Ci też coś bardzo ciekawego, a mianowicie mapę wpływów sztucznej inteligencji. Jest taki ciekawy raport dotyczący tego, kto z kim jest powiązany, kto za co płaci. Bardzo, bardzo jest to wszystko ciekawe, dlatego że jak mówią autorki jednego z moich ulubionych podcastów technologicznych, Techstorie, powoli zaczyna się dziać coś takiego, że to te technologie rządzą światem. I technologie wybierają polityków, technologie wpływają na to, w jaki sposób funkcjonuje to wszystko, co nas otacza. Wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć, bo jakby błogie korzystanie ze sztucznej inteligencji i bezrefleksyjne korzystanie z tych narzędzi i podrzucanie im naszych danych spowoduje to, że one będą miały jeszcze więcej paliwa i ty tak naprawdę może okazać się, że swoimi danymi podsycasz wzrost ich potęgi. Cześć i do usłyszenia. Mam nadzieję, że już teraz bardziej regularnego. Maj będzie spokojniejszy, tak? Bardzo już nie mogę się doczekać maja, bo jeszcze mam końcówkę chaotycznego kwietnia. Maj będzie, mam nadzieję, cudowny, za to w czerwcu znowu będę miała jakieś szaleństwo turystyczno-wyjazdowe. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.